Widzę na pytania, gdyż pytań raczej nie ma. No, będziemy mieli wykład, chyba to mam taką mamy zasadę, że jeżeli nie ma pierwszych pytań, to jest wykład na to konto. Dzisiejszy temat będzie się wiązał z wątkami, które poruszaliśmy jakiś czas temu na naszych badaniach tygodniowych. Czasami nasze badania tygodniowe wychodzą różnego rodzaju ciekawe kwestie i ich wyjaśnienie czasami zamienia się w wykład na ten temat. Dzisiaj będziemy mieli taki temat, który wynika z różnych wątpliwości i niejasności, jakie powstały w czasie naszych badań środowych jakiś czas temu, nie najnowszych, ale tak może powiedzmy z pół roku albo i więcej temu. Ten temat będzie nazywał się zadośćuczynienie boskiej sprawiedliwości. Będziemy chcieli zrozumieć, będzie to próba zrozumienia, jak boska sprawiedliwość działa, zasady jej zadośćuczynienia. Zrozumienie zasad działania boskiej sprawiedliwości, która jest, jak wiemy, jedną z jej wielolat, jest obarczone tą samą trudnością, co zrozumienie w ogóle Boga jako istoty. Czyli trudno wszystko pojąć. Niektóre aspekty są łatwiejsze do przeniknięcia przez nas ludzi, ale inne nie do końca wydają się nam jasne. Także dzisiaj będziemy mieli próbę spojrzenia na działanie sprawiedliwości Boga, jej zaspokojenie, zadośćuczynienie tejże sprawiedliwości w odniesieniu do wszystkich grzechów, jakie ludzie popełniają. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od definicji sprawiedliwości, a jest zasada, która mówi, że która żąda oka za oko, ręki za rękę, zęba za ząb, życia za życie. I w tym celu posłużę się kilkoma cytatami z pierwszego tomu archiwistycznego Bata Johnsona, no bo jest to mistrzowska książka na temat Boga i na temat jego różnych łask charakterów, jakie posiada. Sprawiedliwość to miłość, dobra wola, jaka prawnie należy się samemu sobie i innym. To będą fragmenty wzięte z kilku stron porozrzucane, z ponad 92 do 94 pewne fragmenty. Boska sprawiedliwość to miłość, dobra wola, jaką prawnie jest on winien samemu sobie i innym. Oznacza to, że sam Bóg podlega własnemu prawu sprawiedliwości, a zatem sprawiedliwość jest wypisana na jego sercu jako jeden z przymiotów jego charakteru. Jego sprawiedliwość nie zobowiązywała go do stworzenia kogokolwiek, ponieważ stworzenie istot jest ze strony Boga dziełem łaski, a nie obowiązku. Nie jest on także zobowiązany do stworzenia wszystkich stworzeń jako równych. Ma prawo uczynić jednych na poziomie boskim, innych anielskim, innych ludzkim, innych zwierzęcym, innych roślinnym, a jeszcze innych nieożywionym. Gdy już jednak zdecyduje się stworzyć moralnie wolne jednostki, jego sprawiedliwość, miłość obowiązkowa, zobowiązuje go do stworzenia ich doskonałymi, bezgrzesznymi i prawymi. W przeciwnym razie byłby on autorem niedoskonałości i grzechu, którym nie jest. Sprawiedliwość Boga, jego miłość obowiązkowa wobec jego doskonałych, bezgrzesznych i prawych stworzeń, zobowiązuje go do drugiej rzeczy. Umieszczenia ich w doskonałych, uszczęśliwiających, pożytecznych i pomyślnych warunkach, by mogły cieszyć się doskonałym, szczęśliwym, pożytecznym i pomyślnym istnieniem. Zgodnie z zasadą boskiej sprawiedliwości umieściła niebieskie zastępy w ich pierwotnej doskonałości w doskonałych, bezgrzesznych, pożytecznych i pomyślnych warunkach. Podobnie postąpił z rodziną ludzką reprezentowaną w Adamie i Ewie, ponieważ ogród Eden zapewniał takie właśnie warunki. Gdy rodzaj ludzki dostąpi restytucji i przywileju wiecznego życia i gdy pokutujący upadli aniołowie zostaną przywróceni do boskiej łaski, ponownie znajdą się oni w doskonałych warunkach. Ten zarys sprawiedliwości nie wymaga, by upadli ludzie i aniołowie pozostawali w takich warunkach, ponieważ inny zarys boskiej sprawiedliwości wymaga innej metody postępowania. I teraz o ten inny. Ten inny zarys boskiej sprawiedliwości, miłości obowiązkowej do jego stworzeń, wymaga, by w przypadku grzechu z ich strony zostali oni pozbawieni życia. W moralnym porządku rzeczy bowiem udzielenie grzesznikom wiecznego życia krzywdziłoby ich, gdyby pozostawali przy życiu w wiecznym nieszczęściu, czego żądania obowiązkowa miłość twórcy wobec nich. Krzywdziłoby to sprawiedliwych w ich stanie szczęśliwości i uważałoby Bogu, na co nie pozwoli boska sprawiedliwość wobec siebie i innych. Tak więc sprawiedliwość Boga żąda śmierci grzesznika i nie dopuszcza na jego wieczne męki, a to z powodem miłości obowiązkowej wobec wszystkich zainteresowanych. Zatem sprawiedliwość każe czyniącego zło w tym celu, by ustało czynienie zła. To już same te zdrady na temat boskiej sprawiedliwości są już piękne same w sobie. My teraz spróbujemy przeniknąć, zrozumieć w zasadzie jej działania. W odniesieniu do wszystkich grzechów ludzkich. Główne grzechy, jakie rodzaj ludzki popełnia, to tak zwane grzechy adamowe. Czyli te, które wynikają z dwóch rzeczy. Z ignorancji, czyli nie wiemy, że grzeszymy, i ze słabości. Drugi rodzaj grzechów. Ze słabości nie potrafimy zapobiec grzechowi upadkowi. Grzechy ignorancji. Nie wiemy, że grzeszymy. Że takie grzechy są, widać z kilku, no widać życia, no ale wiadomo, że życie to nie jest droga do cytowania, bo jeden może widzieć, drugi nie, ale Biblia jest lepszym tego do tego miejsca. Rzymian 4:15. Gdy zakon nie sprawuje, albowiem gdzie nie ma zakonu, tam nie ma przestępstwa. Gdzie nie ma zakonu, tam nie ma przestępstwa. Bo nie ma zakonu, który by to przestępstwo pokazał, czyli grzech jest z ignorancji. Nawet się nie wiem, że grzeszę. Chyba, że mi zakon coś da, mi pokaże, że za to robię, to nie, a póki nie ma zakonu, to człowiek nawet nie wie, że grzeszy. Dlatego też Bóg był bardzo, bardzo zrozumiały do czasów, kiedy do czasów był wydany, przed czasem był wydany zakon, a także wobec tych narodów, które są bez zakonu, ponieważ jak Paweł argumentuje, gdy nie ma zakonu, to nie ma grzechu. No ale jak nie? O, jest grzech, prawda? Tylko nie ma zakonu, który by go pokazał. Jest tylko grzech ignorancji. Grzeszy człowiek, a nie widzi. Znaczy, że zakon się pojawia, boskie prawo, ono mu uwidacznia to, czego do tej pory nie wiedział, czego sobie sprawy nie zdawał. Również Rzymian 5:13. Albowiem aż do zakonu grzech był na świecie, ale grzech nie był poczytany, zakonu nie ma. To jest Paweł bardzo wyraźnie mówi, prawda? Że i aż do zakonu grzech był na świecie. Był obecny, ludzie grzeszyli. Ale grzech nie bywa poczytany, znaczy nie jest uznawany przez grzesznika za taki. Grzesznik nie zdaje sobie sprawy, że grzeszy, jeżeli nie ma zakonu. No bo wobec czego on ma się sprawdzić, że to, co czyni, jest grzeszne. No i jeszcze ten Rzymian, tutaj Rzymian króluje, 7:8. Lecz grzech wziąwszy przyczynę przez przykazanie, stawi we mnie wszelkie pragnienie, albowiem bez zakonu grzech jest martwy. Chodzi o to Chrystusa. Bez zakonu grzech jest martwy. Znowu. Paweł cały czas argumentuje, że gdy nie ma zakonu, grzech jest martwy, znaczy grzech jest nieaktywny, on występuje, ale jest nieaktywny w sensie uświadamiania sobie, nie ma świadomości grzechu. Dopiero potem Paweł będzie pisał, a jam żył niekiedy bez zakonu, lecz przyszło przekazanie, grzech ożył, a jam umarł. Jak jest się grzech ożył? No grzech mi się pojawił, zobaczyłem jak strasznie, jak grzeszę, a ja umarłem w mojej nadziei na życie wieczne, bo zdawało mi się pomimo moich grzechów, gdy nie było zakonu, że nie jest tak źle. Nie jest tak źle, ale jak się pojawił zakon, to mnie zabił, bo mi uświadomił, że jest bardzo źle. Wobec tego umarłem w mojej nadziei, że jestem sprawiedliwy, że nadaję się do życia wiecznego, a ten zakon uświadomił, jak bardzo jestem grzeszny. Potem odpadamy na pytanie, czy z tego wynika, że zakon to jest zły? No, żaden wypadku, bo ona broni zakonu i wykazuje, że było to na wykazanie, na uświadomienie ludziom tychże grzechów. Grzechy ignorancji. Wtedy one przestają mniej być, jeżeli jest zakon. Jeżeli nie ma, to są grzechami ignorancji, trudno na to odpowiadać. I druga rzecz, drugi ten rodzaj, z grzechy słabości, jak mówiłem, nie potrafimy zapobiec. Jesteśmy zaskoczeni grzechem, tak jak świat był niezaskoczony, nie zdawał sobie sprawy z własnej słabości. Myślał, że jest gotowy pójść za Panem i nawet umrzeć, powiedział tak nieco wcześniej, prawda? A potem, kiedy przyszło to do czego, to na pytanie, że ty też jesteś uczniem, czy ty też jesteś uczniem Jezusa, to mówi, że nie zna tego człowieka, bo strach go objął, nie zdawał sobie sprawy, że jednak na przykład w obliczu śmierci będzie gotowy zaprzeć się najwyższych ideałów, które wierzył. Albo Paweł, który w innym miejscu ubolewał nad swoimi słabościami grzesznego ciała. Pamiętamy, jak mówi, że czyni to, czego nie chce, żeby czynił, albo to czyni ten grzech, który nim nie jest, ale to czyni właśnie nie on w swoich intencjach dobrych, tylko grzech. Zamrzę fragment Rzymian 7 rozdziału 15-24, dłuższy fragment, ale dobrze znany, więc myślę, że możemy go tutaj teraz czytać. A więc grzechy adamowe, grzechy ignorancji i grzechy słabości. Tylko te dwa należą do grzechów adamowych. I za te grzechy adamowe, za grzechy ignorancji, czyli nie wiemy, że grzeszymy, oraz za grzechy słabości, nie potrafimy zapobiec uaktywnieniu się naszych różnych wad, które mamy w genach, i one się pojawiają tu i ówdzie w sytuacjach, które naturalnie pobudzają je do działania. Za te grzechy i tylko za te grzechy pojednania z Bogiem dokonuje ofiara klasy Chrystusa. Chrzcielca i koza pańskiego, bo Kościół ma udział w ofierze za grzechy. Tylko za grzechy adamowe. Bardzo wyraźnie i jednoznacznie o tym mówi, o tym, że nasz Pan z Kościołem w sumie umierają tylko i wyłącznie za grzechy adamowe, a nie żadne inne. Bardzo wyraźnie mówi o tym Paweł w liście do Żydów w 9 rozdziale, wersety 6-7. A to, gdy tak przygotowano, do pierwszego przybytku zawsze wchodzą kapłani służby Boże odprawują. Ale do drugiego raz w roku sam najwyższy kapłan, nie bez krwi, którą oferuje sam za się i za ludzkie nieświadomości. To już nie chodzi nam o to, gdzie kapłan wchodzi, a gdzie nie wchodzi, kiedy trzeba często. Na tym interesuje to, po co on tam wchodzi. Za jakie grzechy on się tam pojawia z ofiarą. I końcówka wersetu 77 mówi, że on nam oferuje sam za się i za ludzkie nieświadomości. Nieświadomości. Tak to jest podane w przekładzie gdańskim. Greckie słowo agnoema, tam jest użyte, ludzkie nieświadomości, ta nieświadomość jest agnoema, czyli niewiedza. stosownie po polsku anorema to niewiedza. Za ludzką niewiedzę. Za grzechy popełnione z nieświadomości. Diablo podaje to dokładnie za grzechy ignorancji. Dosłownie słowa takiego używa. Rotterdam mówi za ignorancję ludzi, a inne angielskie przykłady mówią za błędy ludzi. Czyli każdy przykład idzie w kierunku czegoś nieświadomego, czegoś z ignorancji, czegoś jakiegoś błędu. A wiadomo, że błędu nikt nie popełnia świadomie. Prawda? Błędy to są rzeczą właśnie są rzeczą, która nam towarzyszy, jako nie zastanawiamy, co to mimy. W konieczności popełniamy takie same błędy w słowie czy w uczynku. I wyraźnie tutaj Paweł mówi, w liście do Żydów, że nasz Pan, jako tenże kapłan, pojawia się w świątyni najświętszej z krwią za ludzkie nieświadomości. A więc wszystkie inne grzechy, które nie są grzechami adamowymi, czyli nie są grzechem ignorancji albo słabości, nie są objęte ofiarą naszego Pana. Dlaczego tylko za te grzechy on się pojawia? No, wyjaśnienie jest bardzo proste. Bo nasz Pan nie umarł osobiście za każdego z nas. Niektórzy mówią, a coś heretyk głosi przecież znak Zbawiciel, mój osobisty Zbawiciel. Ale nasz osobisty Zbawiciel nie umarł osobiście za każdego z nas. Zresztą byłoby to niemożliwe, żeby on umarł osobiście za każdego z nas. Dlaczego? Bo nasz Pan byłby za wysoką cenę. Ceną za każdego z nas. My jesteśmy grzeszni i nasz Pan nie mógłby umrzeć za nikogo z nas osobiście. Ponieważ Bóg by nie przyjął. To byłaby zbyt wysoka cena. To byłoby niesprawiedliwe, aby on umarł za kogokolwiek z nas osobiście. I wiemy, że on umarł osobiście, ale tylko i wyłącznie za Adama. Bo to była równoważna cena. Nasz Pan doskonały i Adam. Czyli chociaż Jezus jest naszym osobistym Zbawicielem, i to jest prawda, bo ja osobiście z tego mogę korzystać, to jednak on nie umarł osobiście za mnie. Bo gdyby umarł osobiście za mnie, pomijając ten problem, że byłby za wysoką ceną, ale gdyby nawet, załóżmy, Bóg przyjął tą ofiarę, to byłby zwolniony z wszystkich moich grzechów i z odpowiedzialności za nie. Tak jak Adam jest zwolniony ze wszystkich swoich grzechów, bo Jezus osobiście umarł za Adama. To znaczy, że za nas umarł tylko na tyle, na ile my w Adamie jesteśmy grzeszni. Za nasze grzechy adamowe. Umarł za nas tylko w takim stopniu, w jakim Adam nas skaził. Czyli nie obejmuje to grzechów świadomych lub częściowo świadomych. Które w części świadomej swoich grzechów, te w pełni świadome czy częściowo świadome, w tej części świadomej są grzechami przeciwko Duchowi Świętemu. A nasz Pan powiedział, taki grzech nie będzie nigdy przebaczony, bo nie ma za to ofiary, która by mogła odpuścić grzechy świadome czy częściowo świadome. Świadoma część grzechu jest nie do odpuszczenia, ponieważ nie ma, nikt za nią nie umiera. Nasz Pan to chciałbym umarł tylko za grzechy adamowe, za ludzkie nieświadomości, za ludzką ignorancję. A Bartuszek ten pięknie napisał, pewnie tam cytat jego zdania. Za każdy świadomy grzech, bez względu na to, przez kogo i kiedy popełniony, grzesznik musi zapłacić chłostą lub śmiercią. No bo musi odpokutować. Chłostą lub śmiercią, zależnie od kalibru tego grzechu i od jego stanu serca, czy jest zdolny do pokuty jeszcze, czy też nie, bo grzechy świadome i częściowo świadome są dlatego niebezpieczne, że zatwardzają i w końcu doprowadzają do krystalizacji grzesznika w złu i wtedy nawet chłosta nic mu nie pomoże, bo można go chłostać, więc nie ma żadnej efekty. Trzeba chłostę zwiększać, intensywność chłosty, w końcu na chłosta zabija. Bo już jest potrzeba tak duża, ale grzech świadomy, czy też częściowo świadomy, w tej części świadomej musi być odpukutowany chłostą lub śmiercią. Pozostała teraz przejść do tych pozostałych grzechów, tych właśnie częściowo świadomych. Jak z nimi jest? Skoro powiedzieliśmy sobie, że nasz Pan umiera tylko i wyłącznie za grzechy adamowe, bo on umarł tylko za Adama, a za nas tylko w nim, w Adamie, czyli tylko w takim stopniu, w jakim Adam nas skaził, nie bierze Jezus na siebie wszystkich naszych grzechów, ponieważ Adama wziął wszystkie grzechy na siebie i to, jak świadkowie często mówią, że Adam się świadomie zgrzeszył i dlatego nie będzie miał zmartwychwstania. Trzeba im przekazać, że świadomie zgrzeszył. Tak nie. Adam całkowicie świadomie zgrzeszył, to jest prawda. I Jezus całkowicie świadomie odkupił go za jego świadomy grzech. I z tego powodu Adam zmartwychwstanie. Więc to, że on nie ma co bronić tego, że on nieświadomy. On był świadomy tego, co robi, zrobił to świadomie. I nasz Pan w 100% świadomie też to zrobił i dlatego go odkupił, dlatego Adam jest odkupiony. A my tylko w Adamie, na ile dziedzicznie otrzymaliśmy ignorancję i słabość po Adamie. A to z pozostałymi grzechami, czyli tymi grzechami, które są częściowo świadome. Tu trzeba rozdzielić te grzechy pozostałe, częściowo świadome. Inaczej zachowuje się Bóg z tymi grzechami wobec ludu Bożego, świadomymi, a inaczej te grzechy Bóg traktuje wobec świata ludzkości. Lud Boży odpowiada za grzechy swoje świadome lub częściowo świadome w tym życiu. Bóg rozlicza, bo powiedział, jak Pan już pięknie napisał. Grzesznik musi zapłacić za świadomą część swojego grzechu chłostą lub śmiercią. 1 Tymoteusz 5, 24. Grzechy niektórych ludzi przedtem są jawne, wcześniej podlegają sądowi, a za niektórymi idą z tyłu. A pisze poza w przykładzie gdańskim, ale nie każdy rozumie słowo poza albo za. Wobec tego już oddałem to bardziej nowoczesnym słowem. Grzechy niektórych ludzi przedtem są jawne i wcześniej podlegają sądowi, a za niektórymi idą z tyłu. Czyli to mamy grzechy podzielone ludzi, ogólnie, wszystkich ludzi, Paweł ma na myśli, na dwa rodzaje. Grzechy, które są wcześniej jawne i podlegają sądowi. To wcześniej, znaczy kiedy wcześniej? Przed śmiercią tego człowieka, zanim on umrze. Wcześniej są jawne, są wyjawiane przez Boga, demaskowane i podlegają sądowi, podlegają karze. Wcześniej, czyli przed śmiercią. Bo potem mówi, a za niektórymi idą z tyłu. Z tyłu, czyli kiedy z tyłu? No po ich śmierci, to znaczy stanie. Bo Jezus powiedział, że Bóg światem ludzkości nie będzie się zajmował i rozliczał go tutaj, o. Bo nie są z nim przymierzy. Oni są poza przymierzy, więc oni grzeszą jak chcą. Bóg się indywidualnie nimi nie interesuje. Tylko ogólnie ramy świata są po prostu ważne, żeby świat jako całość nie poszedł w tym kierunku, gdzie Bóg by sobie nie życzył, żeby to nie było z tego potem korzyści, prawda? Wieczno, ale poszczególny człowiek rodzaju ludzkiego nie jest pod boskim nadzorem i Bóg się nie przygląda osobiście jego grzechom i nie ubolewa nad nimi i nie rozlicza go z tych rzeczy. Tylko mówi nasz Pan, że z każdą rzecz, którą by ludzie czynili, będzie ona przywiedziona na sąd, to chyba do tego jeszcze dojdzie. Są rozliczane później, idą z tyłu, to z tyłu oznacza po śmierci tychże ludzi. Czyli wieku tysiąclecia, bo po śmierci to już będzie złudzenie wieku tysiąclecia. To dotyczy reszty świata. Zobaczmy do kilku fragmentów Ewangelii naszego Pana, który zapowiedział właśnie takie potraktowanie ludzkich grzechów, ludzi nie będących w przymierzu z Bogiem. Tych, którzy nie mieli nigdy być poświęceni Jemu i nie mieli być rozliczani wcześniej, czyli w tym życiu. Mateusz 12:36. Ale powiadam wam, z każdego słowa próżnego, które by ludzie mówili, zdadzą jego liczbę, rachunek w dzień sądny. Ale dzień sądny, czyli z tyłu. I grzechy idą z tyłu. Przewodzienia 12, 13 i 14. Przewodzienia oczywiście Salomonowi. Suma wszystkiego, ktoś słyszał, podsumowuje swoje wywody Salomon. Boga się Bóg bój, a czyta na niego przestrzegaj, bo to obowiązek wszystkich ludzi. Ponieważ, dlaczego każe bać się Boga i przestrzegać jego przekazań? Ponieważ każdy uczyny i każdą rzecz, fajną, dobrą czy złą, Bóg na sąd przywiedzie. Ale przywiedzie na sąd. Z tyłu wieku tysiąclecia, po śmierci takiego grzesznika. 1 Tymoteusz 5:25. Czyli to dzisiaj czytałem, tylko następny. Także też dobre uczynki przedtem są jawne, ale które są inne, utaić się nie mogą. Także dobre uczynki przedtem są jawne, a które są inne, utaić się nie mogą, czyli też będą rozliczone. To jest mowa ciągle tego rozliczania przed i po. I Daniel 12:2. A wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę, napisze wieczną, a dosłownie za wzgardę długotrwałą, bo ta wzgarda długotrwała będzie tak długotrwała, a się nie zreformują. Bo muszą odpowiedzieć, że będą zgardzeni słusznie za grzechy z obecnego życia. I będą w pogardzie. Bardzo długiej. Jak się nigdy nie zreformują, to wiadomo, że spotka jest skoro śmierć. Ale będą tak bardzo pogardzani, aż się zreformują. A jeżeli nie lecą, to wiadomo, że nic z tego im nie będzie. Na powstanie będą musieli umrzeć. Ludzkość, szczególnie chrześcijaństwo nominalne, popełnia jednak wiele grzechów świadomych, za które nie dokonuje pojednania ofiara klasy Chrystusa, no bo ona tylko jest za grzechy adamowe, i które nie są też karane w tym życiu. Dlatego, że Bóg się nimi nie zajmuje, bo nie są w przymierzu z Bogiem, są nominalne chrześcijańskie. A nawet gdyby Bóg chciał ich ukarać w tym życiu za tej grzechy, to sobie to kara musiała być śmierć, więc on się po prostu nimi nie zajmuje. Nie są oni z Bogiem w przymierzu, nie są poświęceni, a popełniają świadomie niestety bardzo wielkie rzeczy. W postaci głównie prześladowania dzieci Bożych, łącznie z paleniem ich na stosie. Chodzi tu właśnie o świadome grzechy w postaci mordowania dzieci Bożych. Każdy, kto jest winien śmierci poświęconego dziecka Bożego, ściąga na siebie szczególną odpowiedzialność. W psalmie 116, a werset 15, Bóg powiedział, że droga jest przed oczami pańskimi, śmierć świętych jego. Droga jest. Czyli on przynudza jego niewagę. Zauważmy, jak nasz Pan mówi o gorszeniu kogokolwiek, choćby najmniejszych ze swego ludu. Mateusz 18:6. To też coś mówi o tym, jak bliscy Jemu są, ci, którzy się Mu oddali. Mówiłem 18:6. Kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, pożyteczniej byłoby, gdyby mu, aby był zawieszony kamień młyński na szyi jego, a utopiony był w głębszym wodzie. Jeżeli tylko zgorszenie jednego z tych maluczkich, najmniejszych, sprowadzi taką dezaprobatę ze strony Boga, że lepiej by było, gdyby sobie kamień wywiązał i się utopił, prawda? No to z tego wniosek, że Bóg nie pozostawi tego tak sobie. Jest tak droga, że zabicie dziecka Bożego pobudza boską sprawiedliwość do pomsty, do działania. To widać już na samym początku Biblii. Pierwsza Mojżeszowa 4:10, kiedy pierwsze oka tak ale ją w mapie, gdy pierwsze morderstwo zostało popełnione. 4:10. Rzekł Bóg, wiadomo do kogo, do Kaina, po zabiciu Abla, głos krwi brata tego woła do mnie z ziemi. Wołała krew. A w objawieniu 6:9-10 mamy podobne sformułowanie. Objawienie 6:9-10. A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem duszę pobitych dla Słowa Bożego i dla świadectwo, które wydawali. I wołali głosem wielkim, mówiąc, dokądże, jak długo? Panie święty prawdziwy, nie sądzisz, nie myślisz się krwi naszej nad tymi, którzy mieszkają na ziemi. Tak? Czyli widzimy, że wołali oni głosem wielkim. To się nie wołało ani ich krew, ani oni, bo oni żyli, tylko boska sprawiedliwość wołała. To było wołanie boskiej sprawiedliwości, która została tak jawnie, świadomie pogwałcona. Bóg tutaj obserwuje to, jak gdyby mówi swoją sprawiedliwością, poprzez te okrucieństwa, które miały miejsce, że tego to nie zostanie pozostawione bez kary. Parę od razu zresztą wersycie 11 daje odpowiedź. Następnie potem pytanie, prawda, że ta jego sprawiedliwość poprzez ten krew męczenników, tych mordowanych woła, to Bóg odpowiada i dane są każdemu z nich szaty białe i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze mały czas, aż się dopełni poszedł półsług ich i braci ich, którzy mają być pobici, jak i oni. Czyli boska sprawiedliwość tutaj odpowiada, jeszcze nie będę egzekwował tychże rzeczy, poczekam, aż się dopełni liczba, aż całe maluszkie zawsze zostanie wybrane, a wszyscy, którzy mają być podobni, pobici, będą znalezieni, wtedy zaczniemy się rozliczać, sprawiedliwość zacznie rozliczać te grzechy, które zostały popełniane. Czyli najwyraźniej boska sprawiedliwość nie mogłaby tym wszystkim ludziom, tym wszystkim nominalnym chrześcijanom, którzy zabijali, bo teraz już nie zabijają, to na wierze mogą się rozdawać słowem, ale gdy dawniej zabijali, mordowali dzieci Boże, boska sprawiedliwość nie mogłaby dać im szansy ubiegania się o życie wieczne w wieku tysiąclecia, gdyby ich grzechy, tak w znacznym stopniu świadome, nie zostały w jakiś sposób zmazane. Słowa naszego Pana z Mateusza 23:35 wskazują, że Bóg wykorzystuje cierpienia niektórych, żeby zmazać częściowo odpowiedzialność tych, którzy zabijali Boże dzieci, bo inaczej, gdyby nie zmazać ich winy, nie mieli żadnej szansy stanąć w Chrystusie. Z powodu dużej świadomości przymordowania dzieci Bożych, bo jakie może być usprawiedliwienie dla kogokolwiek, żeby zabić dziecko Boże. Dziecko Boże to jest ktoś, kto wierzy w Boga, ktoś, kto raczej nie grzeszy, nikomu krzywdy nie robi, a jest nienawidzony z powodu tego, że wierzy inaczej niż i chce żyć inaczej niż cała reszta. Ta reszta fakt nie lubi tego, że on chce żyć inaczej, że chce go nawet zabić, żeby tylko pozbyć się tego kogoś innego. Żeby on nie był może głosem sumienia dla nich, że oni tak nie żyją dobrze, jak on żyje. Wobec tego jest całkowicie nieuzasadnione. Dziecko Boże, prawdziwe dziecko Boże, niczym nie może sobie zasłużyć na to, żeby ktoś chciał go zabić. Jeżeli ktoś nastaje na dziecko Boże, no to z tego wniosek, że musi być w dużym stopniu świadomy tego i robi kogoś bardzo, bardzo zły powód. I nie ma żadnego usprawiedliwienia przed sobą i boska sprawiedliwość nie mogłaby mu odpuścić. Zobaczmy, co ja mówiłem o tym Mateuszu. Zobaczmy na to, co nasz Pan powiedział w Mateuszu 23:35, mówiąc do Żydów sobie współczesnych, że ich cierpienia na które spotkają ich, na żydowskich, będą miały taki cel, aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Bara Pieszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Za waszy początek, aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi. Podkreśla cała sprawiedliwa krew, czyli krew sprawiedliwy, krew tych, którzy nie zasłużyli na to, żeby zostali zabici, a zostali przez waszych członków waszego narodu, waszych praojców. a to ze świadomymi grzechami z jego Ewangelii, te grzechy, które były przeciwko ludowi Bożemu, które były zabronione do pierwszego rzędu naszego Pana, przyznając realność żydowskich wobec własnych ich proroków, zresztą zaczęło się też od samego Abla, prawda, nie zaczęło się od Abla aż do ostatniego z ich proroków, to częściowo ta odpowiedzialność idzie na konto cierpień narodu żydowskiego. I w ten sposób Boska Sprawiedliwość jest w jakiś sposób zadowolona i mówi, mogę tym mordercom dać szansę jego tysiąclecia. Bo i grzech Adamowy wziął na siebie nasz Pan, Kościołem, a częściowo i grzechy świadome w postaci mordowania dzieci Bożych, bo im się nie podobało to, co one mówiły, te dzieci Boże, częściowo będzie zmazane przez cierpienia narodu żydowskiego. Boska Sprawiedliwość mówi, mogę tym mordercom dać szansę jego tysiąclecia. No ale tylko Ewangelii popełniane były przez nominalne chrześcijaństwo grzechy jeszcze bardziej barbarzyńskie, no bo to, co Żydzi robili swoim prorokom, to jeszcze było nic w porównaniu z tego, co robiło nominalne chrześcijaństwo swoim własnym braciom, swoim członkom swoich własnych kościołów, którzy mieli odwagę, w ich terminologii by się powiedzieli, mieli bezczelność mówić inaczej niż reszta i postępować inaczej niż reszta. Świadome grzechy chrześcijaństwa, ich kara za świadome grzechy chrześcijaństwa spada na wielką kompanię. Na to wskazuje charakter grzechów wyznawanych nad kozłem Azazela. Azazel, nasze dosłownie po polsku, ten, który odwraca, ten, który wypacza, ten, który przekręca. Kozioł Azazela, czy taki, który lubi kombinować, przekręcać, wypaczać. Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział 21 i 22, znane z Cieni Przybytku, ofiarowanie cielca kozła pańskiego, no i kozła Azazela, który miał być ofiarowany, ale do tego ofiarowania nie doszło. Na to konto zostały nad nim wyznane pewne grzechy, i kozioł został wypuszczony, żeby ponieść te grzechy na sobie, na puszczę. Ten fragment mówi tak. A włożywszy Aaron obie ręce swoje na głowę kozła żywego, wyznawać będzie nad nim wszystkie nieprawości synów izraelskich i wszystkie przestępstwa ich we wszystkich grzechach ich. To jest dosłowne tłumaczenie tego wersetu, powtórzę go raz jeszcze, bo to nie w każdym przykładzie widać. Chodzi szczególnie o te grzechy i nieprawości i przestępstwa tam wymienione. Zauważmy. Co będzie wyznawał? Wszystkie nieprawości synów izraelskich, jedna rzecz, i wszystkie przestępstwa ich, druga rzecz, we wszystkich grzechach ich. Bardzo ciekawe sformułowanie. Wyzna ich nieprawości, wyzna ich przestępstwa w ich wszystkich grzechach. Czyli ja pojawia się, że takie trzy terminy, za chwilę to wyjaśnimy, o co chodzi. Ta forma wypowiedzi wskazuje, że obóz Izraela, a wiemy, że obóz Izraela to jest typ nominalnego chrześcijaństwa, miał na swoim koncie coś więcej niż tylko grzechy. O takie normalne grzechy, jak każdy grzesznik ma. Bo jest powiedziane, że miał w tych grzechach jakieś dodatkowe nieprawości i przestępstwa. Jakąś dodatkową winę. Bo na właśnie, jak jeszcze powtarzam, to będzie wyznawał. Wszystkie nieprawości w synów izraelskich i wszystkie przestępstwa ich we wszystkich grzechach ich. Te dodatkowe nieprawości i przestępstwa w grzechach są to pewne dodatkowe rzeczy, które oni robili, które nie musieli wcale robić. Te ich wszystkie grzechy to można powiedzieć grzechy adamowe, ale w tych wszystkich grzechach adamowych oni mają nieprawości i przestępstwa. Nieprawości świadome zwalczenie moralnego prawa Bożego. To są te nieprawości. A ich przestępstwa w ich grzechach to świadome grzechy przeciwko klasie Chrystusa. Nominalne chrześcijaństwo świadomie zwalczyło prawo moralne. I świadomie grzeszyło przeciwko członkom klasy Chrystusa. Robili to dla kariery jakiejś, tam, dla żeby władzy, żeby nikt. No tak jak Żydzi naszego Pana, prawda? Dlaczego Żydzi zabili naszego Pana? Bo się bali, że oni stracą na popularności. Że popularność naszego Pana zaszkodzi ich urzędowi, że oni nie będą tacy wielcy w oczach narodu, a chcieli utrzymać się stanowiska, być wielcy, to tam jakiś nauczyciel przyjdzie być i im zagraża. Usunąć wroga. No ale ten ruch nic złego nie zrobił. Może nie możemy znaleźć swojemu żadnej winy, ale musimy go usunąć. Musimy to zrobić, więc szukajcie, co chcecie, trzeba to znaleźć. Szukajcie jakiegoś paragrafu, czyli widzimy, jakie jest wątpienie. To na naszym Panu pięknie widać, prawda? Tak samo robimy z członkami Kościoła. Szukanie na siłę jakiegoś kija, żeby wymyślanie nieprawdziwych zarzutów, udawanie oburzenia, chociaż nie ma się z czego oburzać. Na przykład to, że nasz Pan powiedział, że zbudź się do świątyni, a ja ją w 3 dni wystawię, prawda? Normalny człowiek, tak, usłyszał, że coś takiego, no powiedział, no cóż. Biedny człowiek chyba nie wie, co mówi, prawda? Coś mu na umyśle nie działa odpowiednio, bo mówi, zbudźcie te duży kościół, oni budowali go latami, a on za 3 dni go wybuduje, bo oni to dosłownie zrozumieli, prawda? Że miał na myśli tam świątynię. No to by się powinni uśmiechnąć, tak jakby się tak usłyszeli, prawda, jakiegoś człowieka, zbudźcie to, a ja to zostawię w 3 dni, to by się wzięli, no, biedny człowiek, prawda? No ale chyba nikt z nas z tego powodu by się nie postawił sobie za cel, żeby teraz go zabić, za to, że on tak powiedział. Jeżeli szaty rozdzielać obóz z oburzeniem, jak on mógł tak powiedzieć, to straszną rzecz powiedział. Więc tak na tym polega, to właśnie to są i świadome polecenie prawa moralnego i świadome grzechy przeciwko klasie Chrystusa. Czyli nominalne chrześcijaństwo we wszystkich swoich grzechach, tych adamowych grzechach, które są typowe dla każdego, ma niestety nieprawości i przestępstwa. Świadome zwracanie prawa moralnego, świadome grzechy przeciwko klasie Chrystusa. Pieska kompania odpokutowuje zatem za te grzechy przeciwko boskiemu prawu, przeciwko jego świętym, które są grzechami przeciwko wiedzy i zdolności. Przeciwko wiedzy i zdolności. Wiedzieli, że tak nie powinni się zachować i mieli zdolność tak się nie zachować. Bo Żydzi na przykład wiedzieli, że nie powinni zabić naszego Pana i mieli zdolność go nie zabić, no ale ich pozycja na tym utraciła. Ich samolubstwo było tak duże, że nie patrzyli na to, co robią, żeby tylko swoje stanowisko obronić, swoją pozycję. I tych grzechów można było z powodzeniem unikać. To jest właśnie grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech przeciwko wiedzy, więc co to jest? Mało tego, mam zdolność tego nie zrobić. Ale wolę to zrobić, bo to będzie dla mnie korzystne. To mi przyniesie jakieś korzyści. Więc co z tego, że ja wiem, że to jest złe? Co z tego, że mam zdolność tego nie robić? Ale ja chcę to zrobić, bo będę miał określone korzyści. A że uzdawane te korzyści, łamiąc zasady boskiego prawa i grzesząc przeciwko klasie Chrystusa, czy komukolwiek innemu, a to co z tego? Chodzi o moje korzyści. Ja muszę, najważniejsze są dla mnie korzyści. Nieważne jest boskie prawo, co na ten temat ono mówić. Już, i tu jest właśnie grzech. Częściowo, co najmniej świadomy. Można było ich uniknąć, ale z powodu samolubnego dążenia do władzy, wywyższania samego siebie, zdobywania lub zachowania pozycji, z powodu osobistych niechęci i antypatii, woleli pogwałcić te boskie prawa. Bo ich samolubstwo na tym korzystało. W synowie Izraela, oczywiście nie każdy pojedynczy nominalny chrześcijanin, lecz władcy, klerk, arystokraci, przywódcy, związkowi i ich zwolennicy, aktywnie zaangażowani, którzy roszczą sobie prawo do rządzenia na mocy boskiego prawa. To ich grzechy były wyznawane w latach 1914 i 16. Bo te grzechy, ich grzechy w wieku Ewangelii doprowadziły do wybuchu pierwszej wojny światowej, tego pierwszego elementu ucisku. Jak to wyznawanie polegało? To wyznawanie nie jest tylko było, że wyznawał, prawda? Położył ręce i wyznawał, coś tam mówił o tych grzechach. Brat Russell, bo to głównie dotyczy jego osoby, no wyznawał te grzechy przez ogłaszanie tych grzechy. Po prostu w chrześcijaństwie te grzechy były rzucane w twarz, jak to się mówi. Brat Russell przeczył to w kazaniach, które były drukowane w gazetach. Jego pielgrzymi mówili to na zebraniach publicznych. Rozdawano traktaty, a głównie robił to czwartą paru z innych Batalusera, Bitwa Armagedonu, który w pierwszej wersji nosił tytuł Dzień Pomsty, później w Radusie zmienił ten tytuł Dzień Pomsty na Bitwa Armagedonu, do tej pory mamy go w takim tytule. Jak oni ten grzech chrześcijaństwa ogłaszali w tych książkach, traktatach, zebraniach publicznych, to wielka kompania, która już była, chociaż jeszcze nie była jako klasa wydzielona oddzielnie, ale była już obecna, nie była tylko objawiona na zewnątrz jako kozioł Arzera, była ona wprawdzie ta wielka kompania, była ta wielka kompania w kościele nominalnym, to ona słyszała te rzeczy. To wyznawanie tych grzechów na kozioł Arzera to nic innego jak prażenie, że tak powiem, prażenie tymi grzechami chrześcijańsku, a wielka kompania była już wprawdzie i w kościele nominalnym i te grzechy słyszała. To i w ich obecności były one wygłaszane jako powody wybuchu pierwszej wojny światowej. To wyznawanie grzechów nominalnego chrześcijaństwa jest przedstawione w Biblii na wiele sposobów. Mówią o tych grzechach prorocy, szczególnie Izajasz, Jeremiasz, Ezekiel, no i Jan. Czasami mówią dosłownie, czasami symbolicznie. Na przykład Psalm 149, 5-9 mówi o tym tak. Psalm 149, od 5-9. Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych. Święci w chwale Bożej, to jest członkowie Kościoła, już uwielbieni. Oni są w chwale Bożej, bo chodzi o wyznawanie grzechu nad płodem Arzela od roku 1914-16. 2 lata trwało to wyznawanie. I radować się w czasie tego wyznawania, radować się będą święci w chwale Bożej, uwielbiona część Kościoła, a śpiewać będą w pokojach swoich. Ci w pokojach, to ci jeszcze w ziemskich ciałach. Tutaj na ziemi, członkowie Kościoła. Wysławiania Boże będą w ustach ich, a miecz na obie strony ostry w rękach ich. Miecz prawdy. Biblia. Aby wykonywali pomstę nad poganami, a tarali narody. Wykonywali pomstę nad poganami, a tarali narody. Pokazywali różne fakty z historii chrześcijaństwa, które były niewłaściwe, które były łamaniem boskiego prawa, moralnego prawa, było grzechami przeciwko dzieciom Bożym i byli oni w ten sposób uświadamiani o tych, co do tych faktów. I następny werset. Aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznymi. To wiązanie pętami królów i okowami żelaznymi to podawanie dowodów na te fakty. Czyli gdy mówią, wykonują pomstę, to im tymi faktami prażą w oczy, a gdy ich wiążą i nie pozwalają im się obronić, to dają im dowody. Te dowody sprawiają, że ci już nie mają nic do powiedzenia. Aby postąpili z nimi według prawa zapisanego, to jest zaszczyt wszystkich świętych Jego. To jest zaszczyt wszystkich świętych Jego. To między innymi był to test, czy nowe stworzenia w spotkaniu z paruzji zachowały swoje korony, czy je traciły. Jeżeli nowe stworzenie brało udział do końca w wyznawaniu grzechu nad kozem Azazela, nie zaprzestało tego w ciągu tych 2 lat, to 1916, to było dowodem, że jest członkiem morskiego statka, bo to jest zaszczyt wszystkich świętych Jego. Zarówno tych świętych, którzy są już w chwale Bożej, uwielbiona część Kościoła, oni w fazie duchowej działali tutaj, używając swoich braci jeszcze obecnych na ziemi, aby te rzeczy robili. I niektórzy zaczęli to robić, a potem zaprzestali, bo nie byli członkami Kościoła. Byli tymi, w obecności których te grzechy miały być wyznawane, ogłaszane. Oni je słyszeli. Inny obraz biblijny to Eliasz, uderzający Jordan. Nie nasz Eliasz, prawda? Tylko ten Eliasz biblijny. Uderzający Jordan, tak zwane pierwsze uderzenie Jordanu. To jest to prawdę, ktoś chce, może sobie te rzeczy pogłębiać. Ja nie mam czasu, żeby wchodzić i mówić o tym coś więcej. Aniołowie, mówiący Lotowi o niegodziwości Sodomy i o jej zniszczeniu, to to samo. Pierwsze uderzenie Jordanu, wyznawanie grzechu nad kozem Azazela, jak sobie to nazwiemy. Różne obrazy biblijne pokazują to samo. To także Samuel, mówiący Helemu o grzechach jego synów i o karze, jaka ich spotka. Przy okazji, gdy Samuel mówił Helemu o grzechach jego synów, to jest to jest właśnie treść 4 tomu paraluzyjnego. To Samuel opowiadał o tym, czyli malutkie statko w kościele nominalnym, które zapoznało się z treścią tomu 4 i mówiło Helemu, wodza nominalnego chrześcijaństwa, o złu, wielkim złu tego systemu i co go spotka za to. To są także szpiedzy mówiący o grzechach Jerycha i jego bliskim zniszczeniu. Ale najwyraźniej o tym mówi Aaron, wyznający grzechy nad kozem Azazela. Włożywszy Aaron obie ręce w nad głowę kozła żywego, wyznawać będzie nad nie wszystkie nieprawości synów Izraelskich. Przecież tak wiemy, nieprawości, czyli świadome wrócenie prawa moralnego. Mało tego, i wszystkie przestępstwa, czyli świadome grzechy przeciwko klasie Chrystusa. Ich we wszystkich grzechach ich. Ich wszystkich grzechach adamowych, które mieli jako typowe dla każdego człowieka. Ale oni w tych grzechach adamowych mieli jeszcze nieprawości i przestępstwa. I werset 21 z 3 Mojżeszowej 16 mówi jeszcze o włożeniu tych grzechów na głowę kozła żywego. Tak, bo mówiliśmy, że on je wyszło do ręce na głowę kozła żywego, będzie wyznawał i te grzechy zostaną włożone na głowę kozła żywego. Oznacza to co? Że kapłan oficjalnie ogłosi to włożenie tych grzechów na głowę kozła żywego, oznacza, że kapłan oficjalnie ogłosi, że wielka kompania ma przywilej cierpieć za świadome grzechy chrześcijaństwa. Co było często czynione w latach 1914 a 1916. Pierwszy artykuł na ten temat Bradusel napisał w maju 1914 roku. Artykuł nazywał się Odpokutowanie za grzech Adamowy i częściowo świadomy. Ja go sobie przeczytałem jeszcze wczoraj dla przypomnienia. Piękny artykuł. Z paruzji, koniec paruzji, Bradusel już miał prawdę bardzo, bardzo wyklarowaną. Brzmi jak artykuł epistemiczny. Bardzo konkretny, bardzo dosadny. Już następnie, to ten parę zamek wypisałem sobie, już następnie ten artykuł Piotra Warta Lucera, to 1914 maj, czyli na samym początku tego, co się miało wyznawania, już ogłasza, już Lucera dało sobie sprawę, że tak będzie. Jeśli chodzi o zadośćuczynienie boskiej sprawiedliwości, pisze Lucera w maju 1914 roku w Strażnicy, które musi nastąpić, zanim może być wprowadzone nowe przymierze, obejmuje ono nie tylko zadośćuczynienie za grzech Adamowy, to nasz Pan czynił z Kościołem, lecz także chłosty za częściowo świadome grzechy oraz zadośćuczynienie za niektóre rażące niesprawiedliwości popełniane przez rodzaj ludzki wtedy, gdy ludzie znali lepszą drogę postępowania i w pewnym stopniu byli odpowiedzialni za swoje niesprawiedliwe słowa i czyny. A zaraz 2-3 linijki niżej pisze, te częściowo świadome grzechy świata nie są w pełni objęte ofiarami za grzech. Ponieważ są one świadome, muszą być odpokutowane karami. Te grzechy i przestępstwa są pokazane jako wkładane na klasę kozła wypuszczalnego wielką kompanię. Zresztą tam pisze i potem argumentuje to na dwóch tonach. Byłem zaskoczony w sumie, że tak jasno brat Russell już to wiedział, Paweł, to wcale to koniec Paweł mówi, prawda? Rosy 1914, a wiemy, że matka miała się oczyścić po rodzeniu syna w ciągu 40 dni, do tego to była, może powiedzieć, że w ostatnim roku oczyszczania. Naprawdę? Czyli już jest bardzo czysta, bardzo klarowna i jednoznacznie. Jest świadomy, że jest wielka kompania. Jest świadomy, że wielka kompania za chwilę się pojawi. Jak wiemy się pojawi, bo pojawią się wielkie rozłamy wśród ludu Bożego. Eliasz, Elizeusz się rozdzielili. Maluczkie statki, wielka kompania poszli innymi drogami. Grzechy w pierwszym urodzeniu Jordanu zostały wyznane, czyli ogłoszone chrześcijaństwa w obecności wielkiej kompanii, która już była, chociaż nie była ujawniona. I ponieśli. I ponieśli. Werset 22 mówi, a tak poniesie on kozioł na sobie wszystkie nieprawości ich. Poniesie. Co to znaczy poniesie kozioł nieprawości ich? Kilka wersetów biblijnych dowodzi, że noszenie nieprawości i noszenie grzechów to oznacza wzięcie na siebie kary. Jeżeli ktoś ponosi czyjeś nieprawości, to znaczy, że wziął karę na siebie. Jak ktoś nie wierzy, niech posłucha Izajasza 53. A wersety 4, 5, 6, 11, 12, czyli kilka. Może nie będziemy nawet czytać wszystkich. Izajasz 53, 4. Mowa o naszym Panu, jak wiemy, Izajasz 53. Zaiste on niemoce nasze wziął na się, nasz Pan wziął na się nasze niemoce, a boleści nasze własne nosił. No właśnie, jak to noszenie jest cały czas tutaj umówione o naszym Panu. A myśmy nie mali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Ale on jest zraniony za występki nasze i tarty jest za nieprawości nasze. Kara, kaźń, to co mam zmienione. Kara, nie kaźń. Kara pokoju naszego jest na nim, a ranami jego jesteśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce pobłądziliśmy, każdy na swoją własną drogę się obociliśmy, a Pan Jehowa włożył na nieprawość wszystkich nas. Mowa o naszym Panu, bo nasz Pan poniósł nasze nieprawości, czyli wziął na siebie karę. Za nie. Nie tylko wielka kompania nosi nasz Pan też poniżą te główne grzechy Adamowe poniósł na sobie. Wziął karę na nasze wszystkie grzechy Adamowe. Myślę, że Izajasza 53 wystarczy, chociaż to jest wersety 4, 5, 6, 11 i 12. Ja bym to chciał, ale to ciągle jest mowa o tym, że nasz Pan poniósł. Zobaczmy teraz do Ezechiela 18, 20. Dusza, która grzeszy, ta umrze, ale syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, nie poniesie, znaczy nie będzie karany za nieprawość ojcowską, ale syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ani ojciec nie poniesie nieprawości synowskiej. Sprawiedliwość sprawiedliwego przy nim zostanie, a niepobożność niepobożnego nam przypadnie. Tak oczywiście będzie kiedyś w wieku tysiąclecia, w warunkach, w których nie będziemy dziedziczyli po sobie, tak jak to mówię, że ojcowie jedli gorzkie, tak, czy cierpie żona w rzeku, a synom zęby z tego powodu ścierpły. 1 Piotra 2,24. Ostatni werset na ten temat. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. Czytam według tego przykładu, bo to jest dla mnie zrozumiałe lepiej. On grzechy nasze, znowu nasz Pan, sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom za sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły nas. On poniósł nasze grzechy na drzewo. Poniósł, znowu mamy element niesienia, wziął karę na siebie. Czyli gdy kozioł, jest powiedziane, że kozioł poniesie wszystkie te nieprawości tak wyznane, tak ogłoszone w obecności wielkiej kompanii, to znaczy, że ta kasa weźmie na siebie karę za to. Cierpienie narodu żydowskiego, w tym wielu osobiście niewinnych śmierci naszego Pana, no bo wiadomo, że wśród narodu żydowskiego wielu osobiście nie było winnych, to było właściwie tak, przywódcy to wszystko organizowali, a ci ludzie się dali sobie manipulować, ale część ludzi nawet nie była obecna przy ukrzyżowaniu naszego Pana, byli gdzieś tam w swoich domach, może 100 kilometrów od tego miejsca, no ale jako naród go odrzucili. Cierpienie narodu żydowskiego, w tym wielu osobiście niewinnych śmierci naszego Pana, wydaje mi się częściowo rozważyć świadome elementy grzechów tego narodu z przeszłości. Tę ich część, która blokowałaby im udzielenie szansy na reformę wieku tysiąclecia. Częściowa lista takich grzechów narodu żydowskiego jest wymieniona w liście do Żydów, 11 rozdział, to wiem doskonale, ale tylko zahaczę o niego. 11 rozdział 36 do 38, każdy wie jak tam się zaczyna, począwszy od 36. Drudzy zaś, mowa o tym, co oni przeżyli, ci godni starych wieków. Drudzy zaś pośmiejli, zbliczowani, doświadczyli, za to więzu, więzienia, kamienowani, piłą przecinani, przebijani, mieczem i tak dalej, to nie będę czytał, każdy wie, co im robiono, co im ich właśnie bracia Żydzi czynili. Natomiast cierpienia wielkiej kompanii pomagają w oczyszczaniu ją ze zmarł ciała, bo wielka kompania ma pewne zmarły, które musi oczyścić, A co jest w tym bardziej pomocne, jak nie cierpienia? A jednocześnie Bóg wykorzystuje te cierpienia jako karę, którą oni niosą na sobie za świadomość grzechów chrześcijaństwa w wieku Ewangelii. Wynika z tego, że część cierpień wielkiej kompanii nie jest osobiście zasłużona przez członków tej klasy, lecz stanowi odpokutowanie za grzechy samowoli innych. Właśnie dlatego ich cierpienia mają pewną wartość. Zauważcie. Ich cierpienia nie są wyrazem boskiego gniewu wobec tej klasy, lecz są pomocą dla tej klasy w oczyszczeniu się, w ich rozwoju. By zgodnie ze swym pierwotnym przymierzem oddali swoje życie w posłuszeństwie Bogu, wierności Bogu aż do śmierci. Gdyby ich cierpienia były karą dla nich, nie miałoby przed Bogiem żadnej wartości, która mogłaby pójść na konto kogoś innego. Oczywiście pamiętajmy o tym, że mówimy o wartości cierpień naszego kościoła czy wielkiej kompanii, to trzeba pamiętać, że ich wartość nie jest wartością pierwotną i cała wartość bierze się z tego, że nasz Pan najpierw za nich umarł i zdjął z nich wyrok Adamowy. Wtedy dopiero przy tym zdjętym wyroku Adamowym oni przed Bogiem stoją jako czyści, można powiedzieć jako partnerzy. I wtedy rzeczywiście ich cierpienia mają pewną wartość, ale ta wartość nie wynika nie sama z siebie, tylko jest na bazie naszego Pana. Ale to chyba myślę, że jako badacze zaawansowani wszyscy wiemy, nikt nie będzie sądził, że cokolwiek z ludzi ma jakąkolwiek wartość przed Bogiem i może się czymś zasłużyć. Ale po zdjęciu z niego wyroku Adamowego, jeżeli cierpi niewinnie, to jest wartość uboga. I taką wartość niewinnego cierpienia Bóg może policzyć na konto kogoś innego, żeby kogoś innego zwolnić z odpowiedzialności. No właśnie, wartość cierpienia naszego Pana, który cierpiał nie za swoje grzechy, sprawiła, że jego cierpienia, które taką wartość wypracowały, poszły na konto Adama, który został zwolniony z kary za to. Gdyby nasz Pan cierpiał za swoje własne grzechy, to by nie było żadnej wartości w tym cierpieniu. To by cierpiałby za swoje konto, dla samego siebie i by się mógł ewentualnie swoimi cierpieniami wyratować z opresji. No ale jaka wartość dla kogoś innego? Jeżeli cierpimy na rzecz kogoś innego, sami nie możemy być winni. Tak jak chcemy komuś pomóc w jakikolwiek sposób, na przykład finansowy, to nie możemy użyć tych pieniędzy dla samych siebie, prawda? Ja chcę komuś pomóc dając mu 1000 zł, to nie mogę tych pieniędzy zużyć na swoje potrzeby, bo wtedy nie mogę zatosić dla tego kogoś innego, tak? Bo on skorzysta, albo ja. Część odpowiedzialności świata, tę wynikającą z osobowości Adamowych, bierze na siebie czas na Chrystusa. A za tę wynikającą z jego grzechów świadomych, częściowo, ale podkreślam częściowo tylko, cierpi jego kompania. Powstaje jednak także odpowiedzialność do odpokutowania dla samego świata, restytucji. Bo ofiara innego może jedynie zakryć, jak pisze, zaraz wejdziemy do Psalmu Nowego, zakryć czyjś grzech, ale nie może go z niego usunąć. Ofiara innego, czy to naszego Pana, czy kogokolwiek innego, może zakryć czyjś grzech. Czyli co znaczy zakryć? Zdjąć odpowiedzialność za ten grzech. Ale nie usunie tego grzechu z tego człowieka. Psalm 32:1, gdzie Dawid mówi o sobie i o swoim grzechu i o cierpieniach tego tytułu. Zobaczmy, jak on to pięknie mówi i on nam nie przepada. 32:1. Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczona jest nieprawość, a którego zakryty jest grzech. Zakryty to znaczy odpowiedzialny za ten grzech została zdjęta. Dawid nie musiał umrzeć za grzech, którego się dopuścił. To nie znaczy, że nie został ukarany. Wiemy, że kara wiele lat później przyszła na Dawida. I nawet był świadomy. Bo gdy kara za niego szła, między innymi częścią tej kary było to, że szedł z wojskami później, wiele lat później, to szedł jakiś człowiek drogą i złożył królowi. I żołnierz mówi jeden do króla, prawda, pójdę utnę mu łeb. Tak brzydko powiedział, a tak powiedział. Pójdę utnę mu głowę, co będzie ten pies złożył panu memu. A Dawid mówi, nie zostaw go. Pan mu kazał złożyć, to nie był rzeczy. Czyli był świadomy, że te złożenia były częścią kary dla niego, bo on rzeczywiście popełnił wielki grzech. Tak, przed niego zginął Uriasz, czyli był mordercą Uriasza. Bóg takiego grzechu nie odpuszcza. W przypadku ludu Bożego, jak napisał brat Russell, za każdy świadomy grzech musimy zapłacić chłostą lub śmiercią. A jeżeli ktoś mnie z odpowiedzialności zdejmie, to dobrze, ale żeby usunąć ten grzech ze mnie, część odpowiedzialności zostaje na mnie. Dzięki cierpieniom klasy Chrystusa, powtarzam, za grzech Adamowy ona cierpi, oraz narodu żydowskiego i wielkiej kompanii za część świadomych grzechów zabijania dzieci Bożych, czy to do czasu naszego Pana, czy później, dzięki tym dwóm rzeczom Bóg będzie w stanie przebaczyć grzesznikom tego świata wszystkie ich grzechy. Jednak przy grzechach świadomych przebaczenie oznacza jedynie odstąpienie przez Boga od uczucia niezadowolenia lub urazy za zło. Na resztę odstąpienie od kary nie pozwala boska sprawiedliwość. Gdyż kara jest niezbędna dla usunięcia złych skłonności z naszego charakteru. Bóg nie może odstąpić od kary, jeżeli grzeszymy świadomie, ponieważ bez kary nie usuniemy z naszego charakteru z tych złych skłonności, które doprowadziły do tego grzechu. A jak nie usuniemy, to znowu tak grzeszymy w przyszłości. A Bóg nie może pozwolić, czytaliśmy o Jego sprawiedliwości na początku, prawda? On tak miłuje swoje stworzenia, że nie może pozwolić im grzeszyć, nie może pozwolić im być nieszczęśliwymi sami dla siebie, nie może pozwolić, by byli nieszczęście dla innych ludzi, by innych krzywdzili. No i sami w siebie, żeby byli nieszczęśliwi. Bo on sobie mówi, moja sprawiedliwość nie pozwala ci tego odpuścić. Żeby Bóg dał ci szansę, to cierpienia częściowo, cierpienia innych pójdą na swoje konto, grzech Adamowy weźmie siebie swój Pan. Jak byłeś jeszcze bardzo aktywny w mordowaniu dzieci moich Bożych, to częściowo odpowiedzialność weźmie na siebie wielka kompania. Tą część, która by ci uniemożliwiła w ogóle stanie w tysiącleciu, bowiem nie miał żadnego usprawiedliwienia dla ciebie, a z reszty będziesz musiał stawać sam. Ponieważ będziesz karany, chłostany, ponieważ chce usunąć z siebie te złe skłonności. Tą karą wieku tysiąclecia będą uderzenia żelaznej laski. Objawienie mówi o tym, że będzie ich rządził laską żelazną. Laska żelazna będzie biła i będzie tak biła, aż wybije wszystkie złe skłonności z ludzkich charakterów. Ktoś może zapytać, czy to sprawiedliwe karać późniejsze pokolenia za grzechy innych z przeszłości. Można powiedzieć krótko, że skoro Bóg tak czyni, to na pewno jest to sprawiedliwe, ale spróbujmy to zrozumieć. Główne światło przychodzi zwykle pod koniec wieku. Czy to żydowskiego, czy mikroewangelii. Główne światło. Nasz Pan, pierwszy adwent, duże światło, to znaczy jego nauk. I drugi adwent, na duszę, no ogromne światło, każdy wie. Do dzisiaj rosnące i rosnące, bo ścieżka sprawiedliwego i dalej tym jaśniej świeci. Wobec tego wszyscy ci, którzy żyją pod koniec wieku, powinni być lepsi, sprawiedliwsi, bardziej czyści niż ci, którzy byli wcześniej, kiedy światło było bardzo, bardzo malutkie, kiedy była ciemnota. Ci, którzy popełniali wiele różnych niesprawiedliwości. Pomimo tego nie jest tak. Niewielu dzisiejszych ludzi, którzy zdają sobie sprawę z różnych niesprawiedliwości, jakie były wcześniej, jest gotowa naprawić te niesprawiedliwości. Jest gotowa sprawiedliwie podzielić chociażby dobra materialne, które świat się cieszy. Ci, którzy mają przywileje i dużo dobra, zdają sobie sprawę, że inni z głodu umierają, ale nie chcą tak ułożyć warunków na tym świecie, żeby ci ludzie musieli umierać z głodu. Wolą samolubnie trwać w swoich korzyściach, chociaż zdają sobie sprawę w dzisiejszych czasach, że nie jest to sprawiedliwy podział dóbr, jest to po prostu niesprawiedliwe. Świetle dzisiejszej wiedzy i świadomości grzechy z przeszłości jeszcze bardziej jawią się jako takie, jako ohydne, okrutne grzechy. I są rzeczywiście za takie uznawane przez wielu. Mimo tej świadomości, ci sami ludzie, teraz żyjący, zdający sobie sprawę z okrucień z przeszłości i widzących je w bardzo jasnym świetle, są gotowi popełniać dokładnie te same grzechy. A czasami nawet i gorsze. Jakie popełniali ich przodkowie, którzy żyli w czasach wielkiej, wielkiej niewiedzy i ciemnoty. Zobaczmy na słowa naszego Pana skierowane do Żydów. Łukasz 11 rozdział 47 i 48. Biada wam, że budujecie groby proroków, a ojcowie wasi zabijali was. Ich zabijali ich. Zaiste świadczycie, iż się kochacie w uczynkach ojców waszych, albowiem oni je zabijali, a wy budujecie im groby. Mateusz 23, 29 do 31. Mateusz 23, 29 do 31. Biada wam, mnożeni w piśmie, farzeusze obłudni, budujecie groby proroków i zrobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, byśmy byli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy uczestnikami ich we krwi proroków. A tak świadczycie sami przeciwko sobie, że jesteście synami tych, którzy proroków zabijali. I wy też zapomniacie miarę ojców. Z jednej strony dostrzegają zło popełniane przez swoich przodków, twierdzą, że sami by tak nie postąpili, nie bylibyśmy winni krzywdzącym, gdybyśmy byli tam wtedy, ale z drugiej strony nie odcinają się od nich, nie potępiają ich za to, wciąż uważają się za ich synów, budują im groby, okazują im szacunek i uznanie. Dokładnie tak samo jak nominalne chrześcijaństwo, które niby dzisiaj dostrzega zło, prawda, w przeszłości, nawet przepraszał, a papież poprzedni chyba bardzo celował w tym, że tak przepraszał za swoje grzechy, winy Kościoła katolickiego wobec innych. No to ale jeżeli ten kościół popełniał grzechy wobec innych, za które teraz trzeba przepraszać, to nie należałoby się odciąć od tych swoich przodków? No ale jak? To ciągłość tradycji. Wobec tego, z jednej strony niby mówią tak jak Żydzi, prawda? Gdybyśmy tam byli, to byśmy nie byli winni krzywdzić świętych, których oni zabijali, przepraszamy, ale nie odcinają się od przyszłości. Budują im groby, zachowują ich w wdzięcznej pamięci tych swoich poprzedników, którzy właśnie źle postępowali. Tak? Niby jesteście, macie dezaprobatę wobec ich postępowania, to czemu nazywacie się ich synami? Tak, które Pan mówi, tak się sami przeciwko sobie, żeście synami. Tak się zjeżdżać tak i nie ciągnijcie ich za swoich przodków. Odetnijcie się od tego zła. Nazwijcie to zło złem i odetnijcie na ale. Ci, którzy nawet się szczycą na historię. Jednocześnie panują kolejne grzechy przeciwko dzieciom Bożym. Takie, na jakie tylko będą możliwe. Byle swoją pozycję obronić. Nie, chyba nie się nas nie łudzi, że gdyby Kościół nominalny, szczególnie katolicki, miał możliwość pozbawiania na przykład majątków inowierców, to by nas pozbawili majątków. Ja chcę prawie, żeby to zrobili, gdyby tylko państwo świetnie i prawo i na to pozwoliło. A spalić nasze domy? No, spalili to też, gdyby tylko prawo na to pozwoliło. A i zabić nas też by nas zabili, tu i ludzie, gdyby tylko prawo świeckie na to pozwalało. No ale żyjemy w czasach drugiego adwentu, gdzie prawo świeckie takie rzeczy, że nie pozwala, a i ludzie już są na tyle też oświeceni światem prawdy, że wielu by się burzyło, ale zaleci by się wykonawcy takich aktów. Tylko dać możliwości. Wynika z tego, że według Boga aprobowanie zła w przeszłości w świetle dnia dzisiejszego oznacza zwiększenie odpowiedzialności tych, którzy to czynią. Tak można usprawiedliwić to, że Żydzi z czasów naszego Pana musieli wyrównać grzechy w przeszłości swojego własnego narodu. Inne narody są zapewne tak samo przez Boga rozliczane stosownie do swojej winy i świadomości, jaką mieli w niżej winie, a na pewno ich kara nie jest tak sroga jak dla Żydów, bo żaden inny naród nie był nigdy w przymierzu z Bogiem, tak jak Żydzi. Wielka Kompania czyni to samo w odniesieniu do grzechów chrześcijaństwa w wieku Ewangelii. Co wydaje się być bardzo stosowne, zważywszy na fakt, że w czasie malutkiego statka Wielka Kompania odpadła. Dlaczego? Bo uparcie grzeszyli przeciwko prawdzie i zarządzeniu. Byli częściowo świadomi tego, co czynią. Psalm 107:11 mówi o nich, że sprzeciwali się Słowom Bożym i pogardzali Radą Najwyższego. Czyż to nie jest lecz bardzo brzydka? Sprzeciwić się Słowu Bożemu i pogardzić Radą Najwyższego? Tak wybijali Wielką Kompanię. Wobec tego pokrewny grzech do chrześcijaństwa, które robiło. Pamiętamy, w Sypie jest to pokazane w miejscowym trądzie na ciele, w miejscu zagłębionym. Ten trąd na ciele to grzech. Miejscowy, czyli grzech nie Adamowy, bo jak był cały trąd, to był grzech Adamowy. A jak był tylko miejscowy, to chodzi o te grzechy świadome, prawda? I pokazane one były we wgłębieniu, czyli upór. Uparte dążenie, uparte pogardzanie albo sprzeciwianie się Słowem Bożym i uparte pogardzanie Rada Najwyższego. Druga rzecz, która wskazuje, że słusznie Wielka Kompania powinna wziąć na siebie część odpowiedzialności morderczych grzechów nominalnego chrześcijaństwa, to jest to, że nominalne chrześcijaństwo w swoich licznych sektach, które istnieją do dzisiaj, zostało stworzone przez kogo? Przez Wielką Kompanię. To właśnie niewierność Wielkiej Kompanii sprawiła, że stawali na czele różnych sekt i ugrupowań religijnych i tworzyli jeden kościół za drugim, blokując na ten dalszy rozwój prawdy. Więc znamy artykuł Bata Johnsona o całej książce Wielkiej Ewangelii, badaliśmy go przez długie lata w Boże w tygodniu. Tam widać, jak oni to Wielka Kompania. Częściowo będąca wierna Bogu, a częściowo niewierna, prawda, mająca dwoisty umysł, raz działająca tak, jak malutkie statko działała, bo miała lepszy dzień, kiedy stary Adam brał na nimi górę, działali jak byli sługami szatana. Bo oni służyli częściowo i Bogu, i częściowo szatanowi. I Bóg do tego musiał ich oczyścić z tej części służenia szatanowi i dlatego dopuszczał na nich wielkie różnego rodzaju cierpienia, żeby się oczyścili. Więc jest słuszne, że twórcy takich sekt powinni w jakiś sposób odpowiedzieć za zło, za czyny tych organizacji, nawet jeśli osobiście nie byli założycielami tejże organizacji. Dobrze, że nie byli założycielami, bo stąd jest zasługa, pewna zasługa w ich cierpieniu. Bo oni osobiście są niewinni tego, ale członkowie ich klasy to robili. Wobec tego słusznie ich należałoby tym obarczyć. Odpowiedzą też same systemy religijne, które tych prześladowań się dopuszczały. Bo jego to tego nie uczyniły. Pomimo okrutnych prześladowań dzieci Bożych, kościoły takie jak na przykład katolicki, nie ponosły za to żadnej kary jeszcze. Lecz do dzisiaj postulują i szczycą się nawet mianem autorytetów moralnych tego świata. Dziwna rzecz. System religijny, który ma miliony ludzkich istnień na swoim sumieniu, jest autorytetem moralnym tego świata. Boska Sprawiedliwość wymaga jednak, by grzechy popełniane przez jednostki były odpokutowane przez jednostki. Grzechy popełniane przez narody będą odpokutowane przez narody. A grzechy popełniane przez systemy religijne będą odpokutowane przez te systemy religijne. Zresztą wiemy, że w Indiach wielu miejscach mówi o tym, jaki to kubek będzie mu nalany temu systemowi, mówi o systemie, za to, żeby zapłacił za te rzeczy, które czynili w przyszłości wobec dzieci Bożych. I mój temat w ten sposób dobiega końca, bo to próba zrozumienia Boskiej Sprawiedliwości, zadośćuczynienia Boskiej Sprawiedliwości. Powtórzmy krótko. Boska Sprawiedliwość jest zaspokajana głównie przez ofiarę klasy Chrystusa, nasz Pan z Kościołem, ale biorą na siebie tylko i wyłącznie grzechy Adamowe. czyli grzechy ignorancji i grzechy słabości, żadnego więcej. Wszystkie grzechy, które są choćby częściowo świadome, są przez Boga rozliczane inaczej. Nie miejcie to na konto naszego Pana ani Kościoła. Jeżeli to jest lud Boży, czyli my, to nasze grzechy częściowo świadome są rozliczane przez Boga już w tym życiu poprzez chłosty, jakie na nas spadają. To, co czytaliśmy, że grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne i uprzedzają na sąd. Wcześniej, czyli przed śmiercią. Nie po śmierci, tak jak w przypadku reszty ludzkości. Cała reszta ludzkości będzie miała swoje grzechy rozliczone po śmierci, jego przedlecia, po postaci uderzeń laski żelazne. Ale są pewne grzechy wybitnie świadome, grzechy to właśnie mordowania dzieci Bożych, które były szczególnie Bogu bliskie, mamy na myśli dzieci bliskie, nie te grzechy, że dzieci były bardzo Bogu bliskie i mordowanie dzieci Bożych, nastawanie na dzieci Boże, które ściągnęło przed Boską Sprawiedliwością dodatkową odpowiedzialność na tych, którzy to czynili. A dodatkowa odpowiedzialność, tak było i przed naszym, przed pierwszym adwentem, czyli Żydzi tak zrobili, tak ściągnęli na siebie dodatkową odpowiedzialność, mordując swoich własnych proroków i tak samo zrobiło nominalne chrześcijaństwo, mordując członków Malczyckiego Starka, naszych szemilików, bo naszego Pana począwszy. To ściągnęło na nich dodatkową odpowiedzialność i gdyby nie zdjąć z nich tej odpowiedzialności, w jakiś sposób nie mieliby szansy na restytucję. Bóg nie mógł im, Boska Sprawiedliwość nie mogłaby im przebaczyć. Dlatego Bóg, chcąc dać im szansę, postarał się w swoim planie, żeby Żydzi, którzy żyli w czasach naszego adwentu, pierwszego adwentu naszego Pana, odpowiedzieli częściowo za grzechy swoich ojców, żeby ci ojcowie stali, mieli szansę tysiąclecia, bo robili rzeczy straszne wobec Izajasza, Jeremiasza i wielu innych, Eliasza, bo ja to mówię, ja z głodu przymiera, bo nie mogę, wisiał przewodnica po pustynia, nie mogąc jeść, a w wieku Ewangelii to samo czynili wobec członków Malczyckiego Starka. Nie mogliby oni stać, ci, którzy byli autorami, ci, którzy podżegali do tego, ci, którzy wymyślali te różne rzezie i te stosy i te różne procesy, gdzie wymyślali kłamstwa przeciwko dzieciom Bożym, nieprawdziwe oskarżenia i tak dalej, tak gwałcili morskie prawo, czy tak się tak zrobili, mają tyle przestępstw i nieprawości w swoich adamowych grzechach, że trzeba teraz to wszystko wyznać, ogłosić i na kogoś włożyć, żeby odpowiedział ktoś inny za to, częściowo, tak mówię, częściowo, bo inaczej Boska Sprawiedliwość nie mogłaby im dać szansy w wieku tysiąclecia. A nawet jak oni te ich grzechy zostaną częściowo poniesione przez kogoś innego, to i tak zostaje pewna część dla nich. Ta część, która z nich będzie musiała być wybita rózgami, uderzeniami racji żelaznej, ponieważ bez bicia, bez poniesienia kary za to, nigdy by tego zła z siebie nie usunęli. I to jest tak się na chwilę obecną, znając prawdę parodyjną epifaniczną, tak objawił mi się przynajmniej obraz zadośćuczynienia Boskiej Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że jest w miarę spójny, logiczny także dla braci, ale jeżeli ktoś dostrzega coś jeszcze, co można tutaj usprawnić, bo jak mówię, to jest, nie ma żadnego artykułu, który by to Kaman ładać wyjaśnił po kolei, to analiza różnych miejsc i kategorii prawdy i zebranie tego wszystkiego dokupić w jedną logiczną całość, tak żeby móc zrozumieć, jak działa Boska Sprawiedliwość. Niech Pan te myśli o swojej sprawiedliwości, która jest podstawą jego tronu, ale dajmy nie miłość, tylko sprawiedliwość jest podstawą Boskiego tronu, chociaż miłość jest największa, ale nie jest podstawą. Sprawiedliwość Boska właśnie działa w ten sposób i każdy musi się z tą Boską Sprawiedliwością zmierzyć i zaspokoić jej żądania wobec siebie. Niech Pan pomógł sobie to myśli na wszystkich. Dziękuję za uwagę.